dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Patrzę się na ten stosik, który dzisiaj przygotowałam. Mam propozycje dla trochę młodszych, dla trochę starszych i dla całej rodziny. Myślę, że to najbardziej słuchacze Alfabetu lubią. Już za chwilę w studiu pisarka lubiana, czytana, podziwiana, nagradzana, która na dodatek jest niezwykle pracowita i właściwie co kilka miesięcy, a czasem nawet jeszcze częściej, dostajemy nowe książki jej autorstwa. Dziś będą dwa nowe tytuły, które napisała Katarzyna Rerych, bo to ona właśnie zaraz wejdzie do naszego studia. A Alfabet potrwa do godziny 10:00. Zapraszam. Katarzyna Rerych w Alfabecie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka wielu, wielu książek dla dzieci młodszych, starszych, dla młodzieży. A teraz dwie książki. Jedna z nich już jest, druga zaraz będzie. Kot Filo już pojawił się również w naszym programie, w Alfabecie. Pamiętam, jak wyszła pierwsza część.
Kiedy Filokot w drodze.
Tak, kiedy przygotowywałam się do naszej dzisiejszej rozmowy na temat książki Kot Filo i Złota Bastet, to pomyślałam sobie, że przede wszystkim muszę się ciebie zapytać, czy to naprawdę jest tak, że na kotach się trzeba znać, żeby o nich pisać? Bo wiem, że jesteś znawczynią kociego życia, tak, bo mieszkają z tobą koty.
Trzeba się znać,
trzeba
zdecydowanie.
Się znać. Nie po da się prostu napisać bez wiedzy o kocim.
Nie, bez wiedzy o kocie życiu można napisać, pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, albo mli, mli, kotek mlaska i od razu się kojarzy, że kotek, prawda, pije mleko, co jest nieprawdą, bo mleko mu szkodzi. Chyba, że mleko mamy, kiedy jest małym kocim oseskiem. To nieprawda, że koty i psy się nie lubią. Mam dowód miłości pomiędzy kotką a moim psem w tej chwili w domu. No, lubią się, oczywiście. Myślę, że kiedy pisze się taką książkę o zwierzętach, to na ten czas trzeba po prostu zamienić się w kota.
Kota. No właśnie, dokładnie taką myśl miałam to czytając, bo przecież ta książka jest napisana przez koty.
Tak, trzeba patrzeć na świat z kociej perspektywy. Przede wszystkim, co można zwędzić do jedzenia, gdzie można uciec w razie niebezpieczeństwa, czym się można posłużyć. Koty cudownie używają pewnych przedmiotów, szczególnie w nocy, prawda? Jak małe kocięta mogą zdezorganizować każdy najbardziej misterny i dopracowany plan, bo one właśnie takie są. No i oczywiście mityczna Złota Bastet, bogini egipska o kociej postaci. Tutaj złoty posążek i do tego dwie ciotki, które no, muszą się przewinąć jako szwarc charaktery i przewijają się. No ja myślę, że to jest przede wszystkim książka, która jest śmieszna.
Ona jest śmieszna, ale ona jest też taka filozoficzna.
No bo jeżeli jednym z bohaterów jest kot filozof, który rzuca sentencjami łacińskimi, czy potrafi się zwrócić, prawda, do rozłoszczonej i rozgadanej kotki, mulier tacet, kobiety milczą. Więc mamy w sumie też trochę relacji ludzko-ludzkich przeniesionych do świata zwierząt.
I też nie jest to taka prosta historyjka dla małych dzieci. Myślę, że tutaj też trzeba trochę już być oczytanym.
Jeśli mam dorosłych, którzy kochają no kota właśnie. Filo. I
właścicieli kotów na pewno. Czy też tak, współmieszkańców
tak,
z kotami.
No, nawet takiego pana, który mówi, że znajomy mojej mamy, który mówi, wiesz, Alu, mówi do mojej mamy, jak mam zły humor, to ja sobie sięgam po kota Filo, ja go prawie na pamięć znam. Widocznie w tym coś jest. Miała być ciepła historia z odrobiną sensacji.
I jeszcze
jest
na dodatek są te urocze ilustracje.
Piękne ilustracje
Rusinek i okładka fantastyczna.
Po prostu widzi koty.
Tak. No, ona
koty
też się
widzi.
Na kotach zna.
O czym tutaj dyskutować?
Kot Filo i Złota Bastet to jest kolejna książka o tym niezwykłym kocie, wydana przez wydawnictwo Literatura w takiej serii To Lubię. Katarzyna Rerych napisała tę historię, zilustrowała ją Joanna Rusinek i mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Alfabet @radiokraków.pl. Proszę pisać w tytule kot. Na koniec, Kasiu, jeszcze dwa słowa o książce, na którą czekamy, z niezwykłą okładką, porażającą. Książka o wojnie, ale tak. Też o dzieciństwie w czasie wojny.
No tak się właśnie zdarzyło, że przysypał mnie temat. Zaczęło się od Myszaka, który de facto jest książką o wojnie, gdzie ani razu nie pada słowo wojna.
Przypomnij mi, to jest książka, która ukazała się jakiś pół roku temu.
Tak. Teraz będzie druga część, bo każda zła historia dla dzieci powinna mieć dobre zakończenie. Mm-hmm. To powinno być takie kluczowe na tym polu działania. Natomiast opowieść, która ukaże się 25 maja, właśnie mnie samą ta okładka poraziła, bo na niej jest wszystko. Wszystkie wojenne artefakty i przerażająca samotność dziecka, które jest nie tylko na gruzach realnych, ale również na gruzach swoich marzeń, prawda, że on ma określony swój świat, który nagle się zawalił. On musiał z lata pełnego przygód w zasadzie wejść w zupełnie inną przygodę i skonfrontować się z dorosłymi, którzy nie zawsze są wzorami godnymi naśladowania.
To jest historia, która opowiada o II wojnie światowej, ale właśnie nawet nie powiedziałyśmy tego na początku, bo słowo wojna, obojętne kiedy ona była, czy to było 5 wieków temu, czy jest w tej chwili, szczególnie dla dzieci, które nagle muszą stać się dorosłe. To jest ten przykład właśnie.
Ja chciałam napisać taką książkę. Zawsze chciałam napisać książkę o dziecku wobec ogromu zdarzeń, które go przerastają, gdzie człowiek zamienia się po prostu w istotę, nie w człowieka, traci pewne cechy ludzkie, a zaczyna kierować się instynktem. Chciałam napisać książkę o konfrontacji świata wyobraźni ze światem realnym, o tym, że w każdym z nas jest jakaś taka siła, żeby przetrwać. Pierwotnie ta książka miała mieć inny tytuł, ale sprzedawca marzeń wszedł tutaj naprawdę perfekcyjnie, bo sprzedawcą marzeń w tej książce w zasadzie jest każdy, a jedynie bezkarna i naprawdę wolna, bo nie rozumie niczego z tego, jest mała małpka. A wojna, można o niej pisać w różny sposób.
A skąd wzięłaś tę małpkę? Czy rzeczywiście trafiłaś na taką historię?
Brat mojej babci mieszkał w Warszawie. Zresztą zginął tragicznie po wojnie. I on opowiadał, że jego synek fascynował się małpką siedzącą na katarynce i ta małpka wyciągała losy. Dawało się pieniążek i ona, zazwyczaj to była papuga, ale to było takie egzotyczne, bo małpka w kubraczku wyciągała los. I jakoś mi utkwiło to opowiadanie i pomyślałam, że może właśnie wstrzeli się w ten klimat, tak nietypowo. Można pisać o wojnie na wiele sposobów, ale mi się wydaje, że przynajmniej ja chciałabym oszczędzić czytelnikowi dramatów. To znaczy Sprzedawca marzeń nie jest taką książką beztroską, leciutką i w której nie dzieją się rzeczy złe, bo one się dzieją. Jest tam taka scena, ktoś mi powiedział, wiesz co, to by Kusturica z tego zrobił scenę wyjściową do filmu. To jest po prostu niesamowite, ale to musiało się wydarzyć. Może być w jakimś sensie realistą, pokazać coś, co było. Zresztą tą wojnę można sobie przekładać z kontynentu na kontynent, z miejsca na miejsce, bo zawsze mówię, jak jest wojna, to cierpią najsłabsi dzieci, starsi ludzie, no i zwierzęta. Ale chodzi o to, żeby pewnymi rzeczami nie epatować, żeby starać się coś wyjaśnić, żeby nawet pokazać, że w najcięższej sytuacji zawsze jest jakieś wyjście.
I jest nadzieja.
I jest nadzieja, bo tylko dzięki niej, prawda, wszyscy trwamy.
I ta książka nosi też piękny tytuł, Sprzedawca marzeń. Wiemy, jak marzenia są ważne w naszym życiu, to przekonajcie się już wkrótce, jakie marzenia ma ten bohater, ten chłopiec, który wokół losów którego zbudowała opowieść Katarzyna Ryrych w alfabecie opowieści o książkach najnowszych, a teraz czekamy na następne. Nie wiem, Kasiu, po prostu zarzucasz nas tytułami. Dziś do zdobycia książka o kocie Filo, a czekamy na książkę, która również ukaże się w wydawnictwie Literatura, czyli Sprzedawca marzeń. Bardzo dziękuję ci za wizytę.
Dziękuję bardzo.
No więc zgodnie z naszą rozmową, dzisiaj tylko jedna książka dla słuchaczy, Kot Filo i Złota Bastet Katarzyny Rerych. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Literatura. Proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Kot.
Radio Kraków.
W alfabecie będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o ilustracjach, ale też o historii. Gościmy panią Aleksandrę Fabię. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
I rozmawiamy o książce, którą napisała Zuzanna Orlińska. Ta książka nosi tytuł Ładna historia. Jakiś czas temu ukazała się w wydawnictwie Kropka. No i jak ją otworzyłam, to sobie pomyślałam, no, to nie mogło być takie proste do zilustrowania, bo o ile Zuzanna miała jakiś pomysł, jakiś koncept, jak dzieciom opowiedzieć o tym, że historia nie musi być przedwiekowa, nudna i że można też szperać w swojej własnej historii, to do zilustrowania musiało to być dosyć trudne. Czy pani też miała takie pierwsze wrażenie, kiedy pani, bo pewnie najpierw dostała pani tekst.
Tak, tak. Najpierw otrzymałam tekst i przede wszystkim ucieszyłam się bardzo, bo to była pierwsza książka taka non-fiction, która mi się przytrafiła, która mi się trafiła do zilustrowania, a bardzo tego chciałam wcześniej. Wcześniej trafiały mi się narracyjne książki. Więc pomyślałam, że to będzie coś odmiennego, coś innego, może wyzwanie, ale oczywiście od razu też zorientowałam się po pierwszej pobieżnej lekturze tekstu, że pracy będzie przede wszystkim bardzo dużo. Bo o ile jeżeli chodzi o taką konceptualną stronę pracy nad tymi ilustracjami, to prawda jest taka, że ona była dla mnie o tyle łatwiejsza, że tutaj nie miałam takiego pola manewru jak zazwyczaj, żeby stworzyć całe sceny po prostu. Kiedy w książce narracyjnej dostaję scenę do zilustrowania, jest napisane tylko, że dwie bohaterki spacerują i rozmawiają, to ja muszę wymyślić, czy to będzie park, o ile to nie jest określone w tekście, czy to będzie plaża i tak dalej. Natomiast tutaj nie miałam takiego pola manewru, natomiast wielki materiał do zilustrowania, same te drzewa, które też były najprzyjemniejszą częścią ilustrowania tej książki, no to było po prostu setki tych medalionów postaci.
Bo tutaj troszkę wyprzedziłyśmy opowiadanie o tej książce. Jest w tej książce bardzo dużo drzew genealogicznych.
Tak,
my mamy słuchaczy w różnym wieku, czasem są to też mniejsze dzieci. To trzeba by im teraz powiedzieć, co to jest takie drzewo genealogiczne. To jest takie drzewo, które jest rysowane w tym przypadku właśnie przez panią, gdzie można sobie umieścić wszystkich swoich przodków, których w ogóle znamy, do których jesteśmy
tak
w stanie dotrzeć.
Tak.
No i czasem się kończy na prababci,
a czasem
może to być bardzo, bardzo rozgałęzione drzewo
tak
i takich drzew tu jest sporo.
Tak, większość z nich jest wielkich. No i myślę, że to było główne wyzwanie, jeśli chodzi o pracę dla mnie.
Ale też pomyślałam sobie, że tak z jednej strony łatwo, a z drugiej strony trudno.
Dokładnie.
No bo jest tutaj mowa o ludziach znanych, popularnych, choćby nawet żyli pół wieku temu albo 500 lat temu. to ich twarze gdzieś zaistniały w różnych przekazach. No i teraz co robi wtedy ilustrator, skoro nie może dać fotografii po prostu albo jakiejś grafiki sprzed 500 lat, tylko musi sam to narysować. To jak pani jako ilustratorka sobie z tym radziła? Szukała pewnie
ilustrator
pani
jakichś... szuka ich wszystkich. Tak jest. To, co byłam w stanie znaleźć, to rzeczywiście jest zawarte w... Oczywiście w takim moim stylu, w mojej kresce, ale jednak zawarte w rysach tych twarzy. Więc jeżeli no, udało mi się dotrzeć do tego,
czy
że...
łatwe? No nie, no
samo
to
dotarcie,
sobie myślę, że nie, samo zilustrowanie tak, żeby ten ktoś przypominał tego kogoś, kogo znamy. No patrzę w tej chwili na przykład na Simone Kossak, otworzyła mi się, której twarz jest przecież znana. To tak. Jest informacja teraz znowu dla naszych młodszych czytelników. To jest taka najmłodsza z rodu Kossaków, która była fantastyczną przyrodniczką, mieszkała w puszczy, miała przyjaciół wśród dzików, sarenek i po prostu była niesamowitą zupełnie kobietą i jej twarz została wielokrotnie uwieczniona na różnych fotografiach, które można w różnych książkach również o niej oglądać.
Tak,
no i co pani zrobiła? Pani sobie też taką fotografię wzięła.
Jeszcze tutaj sarenkę z Simoną Kossak. Była tyle łatwa sprawa, że jeżeli obok wylądowała sarenka, to wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No tutaj przypuszczam, że to już jest kwestia tego, jak dobrym portrecistą czy portrecistką się jest. I akurat tak, jeżeli chodzi o takie... może konkretne odwzorowywanie twarzy ludzkich portretów, to nie jest jakaś najmocniejsza moja strona, jakkolwiek tutaj z wydawczynią panią Anią z wydawnictwa Kropka. Też umówiłyśmy się, że to nie chodzi o takie odwzorowania tych postaci
wierne,
właśnie jak
bardzo,
wierne jak
tak,
na zdjęciu, ale jednak, żeby zachować taką dziecięcą kreskę moją własną. Więc tutaj akurat czy ze strony swojej własnej nie czułam dużej presji, czy też ze strony wydawczyni też tej presji nie czułam. Więc, ale tak, oczywiście starałam się zachować te rysy, no starałam się, żeby Piłsudski jednak wyglądał jak Piłsudski, żeby Diana, księżna Diana Spencer też siebie samą przypominała. Bo
ale
się...
im bardziej wstecz, a właściwie od początku, bo powiedzmy, że książka jest chronologiczna, tak. Prawda? Zaczyna się tam właśnie w wiekach średnich, o których niewiele jeszcze wiemy, a może już nigdy się więcej nie dowiemy szczegółów. I mamy takiego Bolesława Chrobrego. No i też, no jego twarz jest umowna, prawda?
Tak,
no bo
oczywiście.
Tak
tutaj
nie wiemy,
już ilustratorka mogła hulać wedle swojego uznania. Jakkolwiek też starałam się zapoznać z tymi portretami, które funkcjonują po prostu, one również zostały wyobrażone, stworzone przecież przez artystów wcześniej, wymyślone po prostu. Ale mimo wszystko uważam, że one na tyle mocno funkcjonują w naszej świadomości. Te portrety przecież znajdują się czy to na pieniądzach, czy to na...
podręcznikach do historii.
Tak, czy to na ścianach w szkołach powieszone.
No
więc jednak...
Sala historyczna, możemy sobie od razu klasa wyobrazić taką klasę,
tak.
Gdzie wiszą te wszystkie
portrety. Wszyscy widzimy ją przed naszymi oczyma. Więc starałam się też tak bardzo od nich jednak nie odbiegać, a bardziej wprowadzić taki przyjazny, dziecięcy rys do tych postaci.
No ale to nie tylko są te drzewa genealogiczne i same postaci tych najważniejszych rodów, ale też to, co się działo w tamtym okresie danego bohatera. I na przykład przy Annie Jagiellonce mamy uczty w średniowieczu, jak jadano. A przy mało na pewno znanej postaci Cymbarki Mazowieckiej są rycerze. A na przykład przy Zawiszym Czarny jest opowieść o kobietach w średniowieczu, jaka była ich rola, no bo wiemy, że w średniowieczu właściwie się liczyli tylko mężczyźni, ale czy na pewno jednak było też wiele fantastycznych kobiet i tutaj na dodatek ta historia wychodzi poza granice naszego kraju. Tutaj zawahałam się nad Polską, no bo Polska wtedy właściwie dopiero powstawała, więc poza nasze ziemie i są też opowieści o słynnych...
To nie jest tylko nasz region.
Tak, o słynnych ludziach z tamtego okresu. To przeskoczmy teraz na sam koniec, zobaczymy na czym się to wszystko kończy. mamy postaci, które są związane z Krakowem, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, mamy Stanisława Wyspiańskiego i Wesele. I tu pewnie pani było też trochę prościej, no bo pani jest z Krakowa, prawda? I
tak.
W tym jesteśmy wychowywani po prostu, tak, w tym klimacie.
Jestem z Krakowa, jestem w dodatku polonistką z wykształcenia, więc cieszę się bardzo, że też takie postacie się tutaj znalazły, nie tylko postacie historyczne z rodów królów, ale i artyści, jest i Chopin, jest i właśnie Pawlikowska. Szeroki przekrój po prostu najważniejszych Polek i Polaków, ale najważniejszych, klasyfikując to, posługując się różnymi kategoriami. O, może w takim sensie.
I teraz panią proszę o podpowiedź dla naszych młodszych słuchaczy. No bo pewnie w szkole, czy nawet z tego, co wiem, to nawet i w przedszkolu zdarzają się takie zajęcia, że trzeba właśnie o swojej rodzinie opowiedzieć i pokazać swoich, jak to mówimy, przodków, czyli tych, którzy żyli przed nami. Pani ma za sobą olbrzymią teraz pracę, jak to się robi, to jak najprościej takie drzewo narysować swojej rodziny? Od czego zaczynamy? Czy zaczynamy od tych najstarszych, czy zaczynamy od siebie? Jak takie drzewo namalować?
Gdybym była małą dziewczynką, to pewnie zaczęłabym od siebie i od rozmowy z kimś w domu, z kimś z opiekunów, z mamą, tatą, może z dziadkami. I postarałabym się zobaczyć, jak daleko uda się dotrzeć. Mm-hmm. Przypuszczam, że tutaj małe, mniejsze, młodsze dzieci troszeczkę będą skazane właśnie na tą pomoc, bo i samodzielnie ciężko byłoby sięgać do jakichś jeszcze dalszych źródeł. I
to ale pewnie już taki 6-7-latek tak, już rozumie, kto jest kuzynem, a kto jest wujkiem, kim jest ta ciocia, która mieszka za granicą.
Właśnie.
Bo można oprócz tego swojego najbliższego konaru, tak, to rozszerzyć na te dalsze gałązki.
Jeszcze gałęzie. Tak, to byłoby w ogóle świetna zabawa, świetne ćwiczenie dla młodszego dziecka, żeby pojąć tak naprawdę, kim ci wszyscy ludzie, o których być może się mówi, a nawet mało zna, ale mówi się w domu, dla nas są po prostu. Więc ja zaczęłabym od siebie, myślę, od swoich rodziców, opiekunów, później pewnie dziadków, których być może znamy, a dalej no to pewnie od pudełka ze zdjęciami. Mm. I starałabym się stamtąd wyszukiwać te tropy, pytając, kim jest ta ciocia, a kim jest tamta pani, a kim jest ten pan. I być może próbować ich na tym naszym rysunku gdzieś ułożyć. No i też można się posłużyć właśnie taką książką jak Ładna Historia, żeby zobaczyć, jak to drzewo w ogóle jest ułożone, że na tych górnych gałęziach, można powiedzieć, widnieją najstarsze postacie z naszego rodu, a na tych dolnych jesteśmy już później my sami.
Wyobraźmy sobie taką najprostszą właśnie zasadę, czyli mamy dziadka i babcię, i drugiego dziadka i babcię, bo mamy dwojga rodziców. Najczęściej oczywiście bywa zupełnie inaczej i jest w tych rodzinach takich patchworkowych, to się zaczyna robić gęstwina tych gałęzi, ale taka klasyczna sytuacja.
Ciekawie.
Właśnie, to jest dopiero wtedy ciekawe.
Ciekawie.
Jeszcze różne tajemnice wychodzą rodzinne.
Tak, jak w tej książce.
Tak?
Te drzewa są też niesamowite po prostu.
Ale normalnie mamy tak, dziadek, babcia, tak. Potem mamy rodziców, prawda? I z tych rodziców jesteśmy my, ale może mamy rodzeństwo, a może mamy zwierzę, które jest członkiem rodziny, też się powinno znaleźć na takim rysunku, w takim drzewie. Możliwości jest mnóstwo. Ja sobie pomyślałam, jak pani mówiła o tych zdjęciach, że świetnym chyba też punktem wyjścia do takiej rozmowy z rodzicami czy z dziadkami są takie zdjęcia, które się robi przy jakichś okazjach, na przykład ślubu. Ustawia się cała rodzina wtedy.
Tak jest.
Są właśnie ci wszyscy kuzyni, których w ogóle nie znamy. Oni pierwszy raz w ogóle przyjechali na to wesele. Albo z takich uroczystości jak święta, ważne imieniny czy urodziny jakiegoś nestora rodu. Zawsze się wtedy to robi zdjęcia i na pewno w waszych zbiorach rodzinnych, fotograficznych takie zdjęcia są niekoniecznie w telefonie, tylko właśnie na papierze i warto sobie nad takim zdjęciem z kimś usiąść i podopytywać, a ta mała dziewczynka to kto, a ten chłopczyk to kto, a ta ciocia, a dlaczego ja jej nie znam i tak dalej i sobie zrobić takie drzewo. Świetny pomysł. I ta książka może być doskonałą pomocą, ale z tej książki możemy się też dowiedzieć właśnie, dlaczego historia w ogóle jest ważna i czemu powinniśmy ją pielęgnować. A zawdzięczamy tę książkę dwóm paniom. Zuzannie Orlińskiej, która ten tekst napisała, i Aleksandrze Fabi, która to tak fantastycznie zilustrowała. Książka Ładna Historia ukazała się nakładem wydawnictwa Kropka. Mam egzemplarz dla słuchaczy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ładna Historia. A o tej ładnej historii opowiadała dzisiaj Aleksandra Fabia. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich.
Ta książka na pewno zaskoczyła dorosłych czytelników. Ukazała się niedawno w Krakowie w wydawnictwie Znak. Jej autorką, współautorką jest Zadie Smith, bardzo popularna pisarka książek dla dorosłych. Ale jak to bywa, wielu autorów dorosłej literatury mierzy się od czasu do czasu również z literaturą dla dzieci i prawie wszyscy przyznają, że to jest bardzo trudne. To może dlatego potrzebowała do pomocy swojego męża, Nika Lerda. To oni oboje napisali książkę zatytułowaną Dziwo. Żeby jeszcze bardziej zachęcić do sięgnięcia po tę niezwykłą opowieść, to dodam, że przełożył na język polski tę książkę Wojciech Mann, a zilustrowała Magenta Fox. Dziwo to jest jeden z bohaterów tej książki. To jest niespodzianka, którą dostaje Kit w prezencie urodzinowym. Tak się to zaczyna. Tego dnia Kit miała urodziny. W prezencie dostała mięciutką, małą, zaspaną niespodziankę. Jest śliczna, szepnęła Kit, ale skąd taki strój? Nikt nie miał pojęcia, a niespodzianka milczała. Kit wyszła do szkoły, niespodzianka otworzyła oczy, otaczali ją ciekawscy. Kim ona właściwie jest? Ćwierknął Derek. Na pewno nie umie latać. Nie jest też kotem, trochę za okrągła, powiedziała Dora. Ani mopsem, zdecydował Bob. Popatrzcie na te nogi, tylko siedzi i milczy. Ha, to niespodzianka. Tutaj się zatrzymam, przeczytałam kilka stron. To jest książka dla młodszych dzieci, bardzo się nadaje do czytania na głos, bo ma bardzo dużo pięknych, wyrazistych, kolorowych ilustracji i dziecko może śledzić całą akcję, oglądając obrazki. Gdybym miała powiedzieć o czym, oprócz tego, co już powiedziałam, że jest to książka o małej dziewczynce, która dostaje niespodziankę na urodziny, o czym jest ta książka, no to jest o tym, że się różnimy między sobą, że nie chodzi o to, żeby wszyscy byli tacy sami, że to jest bardzo dobrze, że jesteśmy różni, że są między nami inni i że warto być sobą. To czytamy zresztą na okładce. Opowieść o tym, że warto być sobą, a to, że się różnimy, czyni świat piękniejszym, bo życie jest za krótkie, żeby być jak wszyscy. Zadie Smith i Nick Laird, którzy są małżeństwem i mieszkają w Londynie z dwójką dzieci i z bardzo starym mopsem, zwykle piszą dla dorosłych z sukcesami, no a ta książka jest dla dzieci, jak sami przyznają, bo są trochę dziwni. Tłumaczenie Wojciech Mann. Książka nosi tytuł Dziwo i mam ją dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Dziwo.
Radio Kraków.
A teraz będzie jeszcze coś do słuchania. To będzie książka z takiej serii o szkole szpiegów, bardzo popularnej również w Polsce. Te książki napisał Stuart Gibbs, wydała Agora dla dzieci. Książki są zarówno w wersjach papierowych, jak i w wersjach do słuchania. Ja dzisiaj proponuję wam właśnie audiobook Szkoła szpiegów w tajnej służbie. Czyta Mateusz Grydlik.
9 lutego, godzina 21. Panie... Od czasu ostatniego meldunku dalej monitorowałem wiele kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez agentów pająka. Z przykrością zawiadamiam, że przez ostatnią dobę doszło do ogromnego wzrostu liczby przekazywanych wiadomości dotyczących ewentualnego... W tej sytuacji musimy założyć, że jest pan w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Poziom zagrożenia – czerwony alarm. Musimy natychmiast rozpocząć operację Wonny Piżmoszczur. Nadal uważam, że to zadanie należy powierzyć agentowi w trakcie szkolenia, Benjaminowi Ripleyowi. Pracowałem z nim podczas trzech ostatnich, choć nieautoryzowanych misji i poświadczam, że w trakcie każdej z nich naprawdę się wykazał, prezentując przy tym niezwykłą inteligencję, spryt i moralny kompas. Jedynymi słabościami Ripleya są oraz fakt, że jest beznadziejnie zadłużony w ale nic z tego nie powinno mieć wpływu na powodzenie tej misji. Załączam jego akta do zatwierdzenia. Ta misja będzie rzecz jasna wymagała również kooperacji ze strony pana syna. Wiem, że ostatnio nie za dobrze wam się układa, ale proszę mu wyjaśnić, że pana życie i losy całego kraju są w jego rękach. Proszę bezzwłocznie dać mi znać, czy możemy rozpocząć działania. Jestem gotów zainicjować operację w dowolnym momencie. Ze względu na pana bezpieczeństwo, ten moment powinien nastąpić jak najwcześniej. Z poważaniem. PS. Ze względu na wysokie ryzyko, którym obarczona jest misja, proszę nie omawiać jej z nikim, z nawet z i co więcej, proszę spalić tę wiadomość oraz akta, po czym w miarę możliwości spuścić popiół w toalecie. Rozdział pierwszy. Powrót. Biblioteka Vandenberga, budynek Nathana Hale'a, Akademia Szpiegostwa CIA, 10 lutego, godzina 15. Pająk powrócił. Bibliotekę szkoły szpiegów wypełnił głos Zoe Zibel. Dziewczyna za bardzo się ekscytowała, żeby poczuć, że krzyczy, choć w bibliotece było przecież ciszej niż w pozostałych budynkach kampusu. Ogromne pomieszczenie miało 4 piętra, a wzdłuż jego ścian ciągnęły się 3 antresole, na których ustawiono 1000 książek. Wykrzyczane słowa wydawały się odbijać echem od każdej z nich. Pająk powrócił, pająk powrócił, pająk powrócił. Zoe wzdrygnęła się, gdy dotarło do niej, że usłyszało ją o wiele więcej osób niż chciała. Szybko zajęła miejsce przy stoliku, przy którym do niedawna próbowałem odrabiać pracę domową. W bibliotece panował nietypowy tłok. Popołudniami ja i inni uczniowie pracowaliśmy zwykle w internacie, ale tego dnia pierwszoklasiści dostali swoją pierwszą pracę domową ze wstępu do materiałów wybuchowych. Każdy z nich miało rozbroić niewielką bombę. Ładunki nie były podobno dość silne, żeby zrównać z ziemią cały budynek, ale z materiałami wybuchowymi nigdy nie wiadomo. Rozsądniej było po prostu trzymać się z dala od internatu. Ponad 100 uczniów od 1 do 7 klasy garbiła się teraz nad biurkami w bibliotece. Wszyscy próbowali udawać, że Zoe wcale ich nie interesuje, zgodnie z tym, czego uczono nas na zajęciach z potajemnej obserwacji dla średnio zaawansowanych. Jak widzieć, pozostając niewidzialnym. Ale byłem pewien, że rozpaczliwie pragną dowiedzieć się więcej. Do niedawna samo istnienie pająka było objęte tajemnicą. O tej złowrogiej organizacji wiedziało jedynie kilkoro najwyższych rangą ludzi z CIA. Przez ostatni rok pająk ciągle jednak nam się naprzykrzał. Jego członkowie zamierzali wysadzić budynek, w którym obecnie przebywaliśmy. Zaatakowali autobus pełen uczniów tuż przed położoną w dziczy placówką treningową szkoły, a nawet próbowali zniszczyć dużą część Manhattanu. Po tym wszystkim nie dało się już zachować istnienia organizacji w tajemnicy przed członkami Akademii Szpiegostwa. Każde z nas uczy się, by zostać szpiegiem czy szpieżką. Zdobywanie informacji to nasza praca. Niemal wszyscy zdążyli już dojść do prawdy. Nawet nie próbowałem ukrywać, jak bardzo interesują mnie słowa Zoe. Pająk dwukrotnie próbował mnie zwerbować, a potem, kiedy odmówiłem, zabić. Dlatego wszelkie informacje na temat jego posunięć były dla mnie bardzo cenne. Podniosłem wzrok znad pracy domowej z kryptografii. Skąd wiesz? Spytałem. Zoe wsunęła się na krzesło po drugiej stronie stolika. Kameleon i ja usłyszeliśmy o tym zupełnym przypadkiem. Na zajęciach z tajnych operacji dla zaawansowanych dostaliśmy zadanie domowe, by założyć komuś podsłuch. Uznaliśmy, że jeśli wybierzemy wysoko postawiony cel, dostaniemy lepsze oceny. Więc wybraliśmy idiotę. Zoe uwielbiała nadawać innym pseudonimy. Kameleonem był Warren Reeves, mistrz kamuflażu, który jednak kiepsko radził sobie z innymi obowiązkami szpiega, a idiotą dyrektor naszej szkoły, który był idiotą. Strasznym. I udało się wam? Zapytałem. Tak. Mimo niepokoju Zoe posłała mi dumny uśmiech. Wczoraj wieczorem zamontowaliśmy mu w gabinecie dwie bezprzewodowe pluskwy klasy X. W gabinecie? Byłem pod wrażeniem. Biuro dyrektora stanowiło trudny cel. Facet naprawdę nie był zbyt bystry, zajmował się głównie papierkową robotą i kwestiami administracyjnymi, których nikt inny nie chciał tknąć. Tyle, że CIA doskonale wiedziała, że nie jest zbyt bystry, więc otaczała go pierścieniem ochrony znacznie szczelniej, niż gdyby chodziło o kogoś kompetentnego. Gabinet znajdował się na samej górze budynku, 5 pięter nad nami, a wejścia do niego strzegli uzbrojeni strażnicy oraz skomplikowany system kamer. Jak obeszliście zabezpieczenia? Odwróciłam uwagę strażników, a kameleon zajął się infiltracją. I dał radę? Czemu wydajesz się zaskoczony? Bo kiepski z niego szpieg, kiedy ostatnio próbował zinfiltrować jakieś pomieszczenie, utknął w tunelu wentylacyjnym. Musieliśmy wzywać strażaków, żeby go wyciągnąć. Zoe zmarszczyła brwi. Ostatnio kameleon bardzo się starał udoskonalić swoje umiejętności. To jeszcze nie znaczy, że mu się udało. A jednak, warknął nosowym głosem ktoś za moimi plecami. Natychmiast się obróciłem. Warren stał raptem metr ode mnie. Gdyby się nie odezwał, mógłbym w ogóle go nie zauważyć. Zakamuflował się jeszcze lepiej niż zwykle. Miał na sobie strój doskonale pasujący do zabytkowych mebli wypełniających budynek Hale'a, a na twarzy farbę w tym samym kolorze, dzięki czemu doskonale zlewał się z rzędem półek na książki. Nie tylko ja przegapiłem Warrena. Większość otaczających nas uczniów również była w szoku.
Mateusz Grydlik przeczytał fragment najnowszego tomu z serii Szkoły Szpiegów. Ten najnowszy tom nosi tytuł Szkoła Szpiegów w tajnej służbie i napisał ją Stuart Gibbs. To jest lektura dla zdecydowanie już starszych dzieci, dobrze czytających, dosyć grube książki, ale wartka akcja, mnóstwo tajemnic, zagadek, pościgów, no takie właśnie typowe szpiegowskie książki. Agora dla dzieci wydaje tę serię, a ja polecam wam również tę wersję do słuchania. Trzeba sobie poszukać, jak ściągnąć MP3 i no, dobrych parę godzin możecie spędzić z taką opowieścią. To wszystko już dziś w alfabecie. Będę zaraz odczytywać pocztę i losować tych, którym się dzisiaj poszczęści i dostaną ode mnie egzemplarze książek. Alfabet powróci za tydzień o 9:10. Teraz już będą wiadomości Radia Kraków, potem magazyn familijny, a my z Pawłem Lorensem życzymy dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.